Dziś rano przyznam, że po raz pierwszy w mojej służbie w ostatnim czasie tak drobiazgowo śledzę, studiuję Boże Słowo w kontekście narodu izraelskiego, narodu wybranego. I oczywiście jest to niemożliwe, aby na jednym kazaniu przedstawić to, co Biblia mówi na temat Izraela, dotknąć proroctw, które dotyczą tego narodu, bo kiedy śledzimy proroctwa Starego Testamentu, to musimy zawsze pamiętać jako Kościół, że w większości te proroctwa, które są przekazane w Starym Testamencie, są zapisane odnośnie, czy są zapisane w kierunku narodu izraelskiego. To prorocy prorokowali o tym narodzie i do tego narodu. Ja rozumiem, że my uduchawiamy te teksty i wiele z obietnic danych Izraelowi bierzemy dla swojego życia, także określamy nimi nasze życie i to nie jest złe, to jest dobre, gdyż Bóg także nas wybrał. Ale proroctwa, które są zapisane w Starym Testamencie, w większości są skierowane do narodu izraelskiego. I aby zrozumieć przesłanie, które Bóg ma do tego narodu w Starym i Nowym Testamencie, musimy sobie uświadomić pewną bardzo ważną rzecz, że Boże Słowo jest prawdą. Jeżeli nie uznajemy tego faktu, że cała Biblia, Boże Słowo jest Słowem od Boga skierowanym do nas, to nie podejmujmy dyskusji na temat narodu izraelskiego, na temat narodu wybranego. Oto Słowo Boże jest prawdą. Słowo Boże jest fundamentem dla naszego życia. Słowo Boże jest tym, na czym my opieramy naszą przeszłość, teraźniejszość i naszą przyszłość. Dlatego podkreślamy, jak ważne jest dla ludzi wierzących, dla ludzi odrodzonych, aby czytać Boże Słowo, aby trwać w tej księdze, w Bożym Słowie, aby ją od poniedziałku w domu otwierać, bo nie mówię o niedzieli, bo w niedzielę mamy Słowo Boże, słyszymy Słowo Boże, mamy je ze sobą lub mamy na rzutniku. To nie o to chodzi, nie róbmy tradycji, że mamy Biblię w niedzielę w kościele i to nam wystarczy. My trwamy w Słowie Bożym poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Czytamy, otwieramy, notujemy, budujemy się, bo Słowo Boże jest prawdą. I oto czytamy takie myśli na temat Bożego Słowa. Po pierwsze, Słowo Boże ma moc twórczą. Mówi nam o tym list do Hebrajczyków 11:3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane czym? Słowem Bożym. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. I my wierzymy, że Bóg stworzył wszystko, co jest wokół nas, stworzył nas, stworzył ten świat, stworzył przyrodę, stworzył życie. Bóg uczynił to mocą swojego słowa. Nieprawdaż? List do Hebrajczyków 11:3. Zostały ukształtowane Słowem Bożym. Cały wszechświat. Światy zostały ukształtowane. Wszystko, co nas otacza, gwiazdy, dalekie galaktyki, wszystko stworzył Bóg poprzez Słowo, które rzekł. A więc Słowo Boże jest twórcze. Po drugie, Słowo Boże jest natchnione Duchem Świętym. Apostoł Paweł Tymoteusza, swojego ucznia, tak nauczał. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. A więc ja przyjmuję ten fakt i nie podważam tej prawdy. Od początku, od pierwszej księgi Genesis, aż do objawienia, Pismo jest natchnione Duchem Świętym, Bogiem. Całe. Bez wyjątku. Nieważne, co próbują dziś zrobić różni teolodzy, usuwając czy podważając pewne aspekty Pisma Świętego. Apostoł Paweł jest dla mnie najwyższym autorytetem, a on powiedział, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, całe, Stary i Nowy Testament jest pożyteczny do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Amen? I po trzecie, Słowo Boże nie przemija, jest wieczne. Jest wieczne. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5:18, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko się stanie. A więc musimy uwierzyć w tę prawdę, że to, co Bóg powiedział, to, co jest twórcze, to, co jest natchnione Duchem Świętym, to, co jest nieprzemijające, jest prawdą, fundamentem dla naszego życia i musimy uznać ten fakt, że wszystko się spełni, co Bóg powiedział. Wszystko się spełni. A więc odnośnie narodu izraelskiego mamy pierwszą myśl. To Bóg powołuje swój lud. To Bóg wybrał ten naród. To Bóg stworzył ten pomysł, aby mieć swój naród na tej ziemi, swój lud. I rozpoczyna się ta podróż, ta wędrówka Boga ze swoim narodem od Abrama. Tam jest fundament, tam są korzenie. Wtedy Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. To powiedział Bóg do Abrama. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających ciebie przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Otóż Bóg daje obietnicę, że powołuje lud swój, chce go zgromadzić w ziemi, którą im daje, chce uczynić z niego swój naród i pragnie temu narodowi błogosławić. Gdybyśmy przejrzeli się tym fragmentom Bożego Słowa, to odczytujemy Boże obietnice dane temu narodowi. Będę ci błogosławił. To była obietnica Boga dla tego narodu. W tobie będą błogosławione wszystkie narody, a więc tam, gdzie ty będziesz, tam będzie błogosławieństwo. I także ci, którzy będą tobie sprzyjać, ci, którzy będą tobie błogosławić, będą błogosławieni przeze mnie. To są Boże obietnice. Pamiętajmy, że Słowo Boże jest prawdą. I to, co Bóg rzekł, nie przemija, jest prawdą, która się realizuje, która jest faktem. I nie jest to przenośnia, kiedy powiem, że tam, gdzie naród izraelski przebywał, nawet w rozproszeniu, tam było błogosławieństwo. Jakoś szczególnie ten naród sobie radził w życiu. Nawet starzy Polacy, nasi pradziadowie czy dziadkowie mówią, że u Żyda było wszystko. To jest przejaw Bożego błogosławieństwa. To nie jest, oczywiście Polacy, wiele razy nie tylko Polacy, inni ludzie mieli swoje uwagi, swoje spostrzeżenia, swoją krytykę. Myślę, że w większości przypadków wynikało to z zazdrości. Z zazdrości. Dlaczego ten Żyd wszystko ma, a ja nie mam? Ale to Bóg po prostu postanowił temu narodowi błogosławić. Inny fragment, już jest tutaj mowa o Jakubie. Znacie ten tekst, jak mu się śniła drabina, która była ustawiona od ziemi do nieba. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaka, ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Znów zapamiętajmy ten tekst, że w narodzie izraelskim, poprzez naród izraelski, będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, wszystkie narody ziemi, bo to powiedział Bóg. A oto ja sam jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co przyrzekłem. Nawet w Dziejach Apostolskich, w Nowym Testamencie, w 3 rozdziale, w wierszu 25, czytamy tak. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: a w potomstwie twoim błogosławione będą narody ziemi. Powiedzmy, dzisiaj rano, czyż chociażby przez Żyda Pana Jezusa Chrystusa nie są błogosławione wszystkie narody ziemi? chociażby przez Jego przyjście i to, że urodzony z Żydówki, w rodzinie żydowskiej, w narodzie izraelskim, Boży Syn stał się błogosławieństwem wszystkich narodów? To jest piękne, to co Biblia mówi na ten temat. Oczywiście, gdybyśmy śledzili teraz szczegółowo całą historię Izraela, zajęłoby nam to bardzo wiele czasu. Ale kilka myśli chciałbym wam przekazać. Otóż, tak jak z ludźmi bywa, także i z narodem wybranym, z Izraelem się stało. Stali się nieposłuszni. Stali się krnąbrni. Zaczęli się buntować. Zaczęli mieć swoje zdanie. Zaczęli nawet szukać innych bogów. Znacie historię Starego Testamentu. Mimo, że Bóg tak cudownie się im objawiał, tak cudownie im pomagał, tak cudownie im obiecał, że będzie się o nich troszczył, to oni narzekali, to oni mieli pretensje do mężów bożych, których Bóg powoływał, aby ich prowadzili, to szemrali na pustyni, że im się jedzenie nie podoba, to mieli pretensje do tego i do tamtego. Dlatego Boże serce było smutne z powodu tego. Boże serce było wręcz przerażone tym, co dzieje się z tym narodem. Dlatego wiele razy w historii narodu izraelskiego były momenty, kiedy ten naród przeżywał niesamowite doświadczenia. Przechodził przez niesamowite próby. Bo kogo Bóg miłuje, tego i smaga. Tak mówi Boże Słowo. Bóg umiłował ten naród, dlatego też dopuszczał trudności, doświadczenia, żeby prostować ich drogi. I wiele razy budzili się gdzieś tam w niewoli babilońskiej i czytamy w Biblii, że tęsknili za swoim krajem, za Bogiem, któremu służyli. Zawiesili swoje lutnie na drzewach i siedzieli pod tymi drzewami i mówili, o jak to było wspaniale, kiedy szliśmy do domu Pana i graliśmy Bogu na chwałę. A więc naród izraelski przeżywał rozproszenie. Bóg o tym powiedział. Już w Starym Testamencie, a później na przełomie wieków, kiedy będziemy o tym mówić, kiedy wyparli się Mesjasza, kiedy stanęli naprzeciwko Jezusa i zbuntowali się przeciwko Niemu, zostali totalnie rozproszeni, totalnie się zagubili. I oto czytamy w III Księdze Mojżeszowej, 26 rozdziale, dwa wiersze. Jeśli i po tym słuchać mnie nie będziecie, i będziecie postępować wobec mnie opornie, to ja wystąpię z gniewem przeciwko wam i także ja ukarzę was siedmiokrotnie za wasze grzechy. Tak powiedział Bóg. To jest zapisane w III Księdze Mojżeszowej. Dalej w 26 rozdziale, wierszu 33 czytamy. Was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. To powiedział Bóg. To powiedział Bóg, że jeśli będziecie trwać w buncie, jeżeli będziecie krnąbli, jeśli będziecie się przeciwstawiać mi, będziecie oporni, to wtedy to się stanie, wtedy to będzie miało miejsce, będziecie rozproszeni. Ale w tym samym momencie Bóg ma w swoim sercu pragnienie, aby ich zachować. Musimy to zrozumieć, że mimo przechodzą przez doświadczenia, udrękę, cierpienie, to ciągle Bóg jakoś skrycie pragnie ten naród zachować, pragnie ten naród chronić. W III Mojżeszowej 26:44 czytamy, a jednak gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi. Widzicie? Nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszać moje przymierze z nimi, gdyż ja, Pan, jestem ich Bogiem. A więc Bóg mówi, że będzie się troszczył o nich, że ich nie wytępi, że będzie miał dla nich współczucie, że będzie starał się ich zachować, że będzie się o nich troszczył, że będzie ich ochraniał. Dlatego ciągle w historii Izraela są te momenty, w których Pan ich na nowo zgromadza. Zgromadza ich. Zbiera ich razem. W III Mojżeszowej 26:42 czytamy, wspomnę na moje przymierze z Jakubem, o którym czytaliśmy, a także na moje przymierze z Izakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem, wspomnę i tę ziemię. 5 Mojżeszowa 30, wiersz 3, to wtedy powróci Pan Bóg, wtedy przywróci Pan Bóg Twój, Twoich jeńców i zmiłuje się nad Tobą i zgromadzi Cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie Cię rozproszył Pan Bóg Twój. To jest obietnica. Wtedy przywróci Pan Bóg Twój wszystkich Twoich jeńców, okaże łaskę, zmiłuje się i na nowo będzie ich sprowadzał, będzie ich zgromadzał. Po co? Po to, aby mogli się ze swoim Bogiem pojednać. Aby nastąpiło pojednanie. I w 5 Księdze Mojżeszowej, 30 od 5 do 6 czytamy. I sprowadzi Cię Pan, Bóg Twój, do ziemi, którą posiadali Twoi ojcowie i posiądziesz ją Ty i uczyni Cię szczęśliwym i liczniejszym od Twoich ojców. 30 rozdział, wiersz 6. I obrzeże Pan Bóg Twój, Twoje serce i serce Twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej i abyś żył. To jest obietnica dana Izraelowi. I cały czas poprzez historię Izraela odczytujemy obietnicę powrotu do ziemi obiecanej, którą obiecał Bóg Abrahamowi. Mimo że wiele razy narody pogańskie, narody arabskie rozpraszały Izrael, to zawsze ta obietnica powrotu była realizowana. A powiem Wam, że szczególnie realizuje się na naszych oczach. Szczególnie realizuje się wypełnienie proroctwa w czasach, w których my żyjemy. Jeremiasz prorokował tak. Oto ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu i wielkim uniesieniu. Sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych, ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serca włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. I będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. To, co zauważyłem w Izraelu, to jakieś zacięcie w narodzie izraelskim, że więcej nie oddadzą ziemi, którą Bóg dał im z powrotem. Oni kochają swój kraj. Oni kochają swój naród. Rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy noszą automaty na plecach, karabiny, pistolety, dziewczyny i chłopcy w wieku 18, 19, 20 lat. Tam wszyscy idą do wojska. Płeć piękna i płeć piękniejsza. Czyli mężczyźni i kobiety. Wszyscy. To było niesamowite. Pokażę to po południu, kiedy w otoczeniu żołnierzy i na filmie i tym i pokazach slajdowych, kiedy stoimy z nimi, rozmawiamy. Bardzo przyjezdni. Jest w ich sercach niesamowita miłość do swojego kraju. Oni są gotowi zrobić wszystko, aby tej ziemi nigdy nie oddać, którą Bóg dał im z powrotem. Oni nie chcą być już rozproszeni. Oni wrócili do swojej ziemi. Oni wrócili na swoje miejsce. Młodzież kocha swój kraj. Dla nich ich kraj jest czymś niesamowitym. Patriotyzm jest tak potężny, że oni nie chcą nigdzie wyjeżdżać. Oni kochają ten kraj, choć jest tam tak niebezpiecznie, choć wiele razy tracą życie. W Księdze Izajasza, w 60 rozdziale, czytamy o tej obietnicy ponownie. Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki, jak gołębie do swoich gołębników? Przepiękny fragment, kiedy go znalazłem, tak ucieszyłem się, roześmiałem się. Jak gołębie zlatają do swojego gołębnika. Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie, płyną na przodzie, aby przywieźć Twoich synów z daleka. Wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, Twojego Boga i dla świętego izraelskiego, bo chcę Cię uświetnić. I to miało miejsce od 45-6 roku, kiedy okręty przybijały do obecnego Tel Awiwu. Tam byliśmy w muzeum, czy Muzeum Pamięci Niepodległości, gdzie oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy obrazy, film prezentowany o powrocie statkami, samolotami. Żydów, jak do gołębnika, jak do swojego kraju, którzy przybywają, zgromadzają się z różnych krajów. Kilka tutaj krajów wymienionych jest na pokazie, nie wszystkie oczywiście. Obecnie, na dzisiaj, z Iraku ze 130 tysięcy obywateli żydowskich powróciło 121 512. Z Bułgarii, z 45 tysięcy Żydów, którzy mieszkają w Bułgarii, powróciło 37 tysięcy do Izraela. Z Libii, z 35 tysięcy ludności żydowskiej powróciło 30 500 osób. Z Polski 103 725, jest to 2/3 wszystkich Żydów, którzy zamieszkali kiedykolwiek Polskę. Z Rumunii 118 940 tysięcy, 1/3 ludności żydowskiej. Na przykład z Jemenu wszyscy Żydzi wyjechali i wrócili do swojego kraju. To jest naród wybrany. Na naszych oczach realizuje się proroctwo, które przeczytaliśmy pobieżnie. Przeczytaliśmy tylko kilka wierszy. Tych wierszy, odnośników Biblii jest dziesiątki, gdzie jest mowa o tym, jak Bóg zgromadzi swój naród, zbierze ich z powrotem w swoje miejsce. I tak patrząc teraz okiem Nowego Testamentu, musimy sobie powiedzieć pierwszą prawdę. Pan Jezus Chrystus przyszedł do narodu wybranego. Pan Jezus Chrystus został posłany do narodu izraelskiego. Taki był cel Boży, taki był Boży plan. Tak Biblia nam tę prawdę określa. W Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, od 10 do 12, czytamy tak. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. I teraz, 11 wiersz. Do swojej własności przyszedł. Przyszedł do Izraela. Przyszedł do narodu żydowskiego, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jest to w kontekście narodu izraelskiego. My także przyjmujemy ten wiersz z radością, bo on się tyczy także nas. Tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ale szczególnie tym z Izraela, którzy go przyjęli. Tym, którzy przyjęli Mesjasza. Naród wybrany niestety generalnie odrzucił Mesjasza, odrzucił Jeszuę. Najbardziej dramatyczny moment w Nowym Testamencie, jeśli chodzi o naród izraelski, jest zapisany w Ewangelii Mateusza, w 27 rozdziale, od 24 do 26. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. To powiedział do Żydów. A wtedy Żydzi co powiedzieli? Co Izraelici wyznali? A cały lud odpowiadając rzekł: krew jego na nas i dzieci nasze. Wtedy wypuścił im Barabasza, przestępcę, złoczyńcę, bo takiego wybrali. Taki był milszy im, złodziej, zabójca, który był skazany na karę śmierci, a Jezusa po ubiczowaniu wydał im na ukrzyżowanie. Wybrali zło zamiast dobra. Podjęli pewną decyzję, która nie była winą Pana Boga. To, co stało się z narodem izraelskim, nie było winą Pana Boga. Było winą tego narodu. To oni podjęli decyzję, że przyjmą konsekwencje przelanej krwi Jezusa. Nie konsekwencje odkupienia czy zbawienia, ale konsekwencje przekleństwa, dlatego że dopuścili się odrzucenia i odepchnęli tego, który do nich przyszedł. Kiedy Pan Jezus stał nad Jerozolimą, nad miastem Jeruzalem. Pamiętacie, w Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale czytamy o tym. Powiedział takie słowa: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamionujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Tak kiedy czytałem ten fragment, pomyślałem, oby Pan nad nami nie musiał tak ubolewać. Kiedy się buntujemy, kiedy chodzimy swoimi drogami, kiedy chcemy po swojemu, kiedy mamy swoje racje, a Pan chce nas zgromadzać razem jako pisklęta swoje pod skrzydła. to mówił do Izraelitów. I oto wypowiedział słowa prorocze. Oto wasz dom pustym zostanie. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie, aby mu pokazać zabudowania świątyni. Zobaczycie, będę miał okazję powiedzieć coś więcej wieczorem na ten temat. Także na filmie miałem okazję być w miejscu, gdzie jest wybudowana makieta starego Jeruzalem. To był niesamowity widok wielkości połowy boiska piłkarskiego, gdzie ludzie, artyści rękami zbudowali Jeruzalem z czasów Jezusa. Małego formatu. Budyneczki, wszystkie miejsca, które były w Jerozolimie, a świątynia zajmowała najwięcej. Zobaczycie, jaką powierzchnię zajmowała świątynia, o której mówił Pan Jezus. I uczniowie przyszli, pokazali tę świątynię i mówią: Panie, jakże, popatrz, tu jest potęga, tu jest siła, zobacz. A Pan Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie wiecie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I kiedy patrzymy na dzisiejszą świątynię, na jej skrawki, i też zobaczycie na filmie świątynię dzisiejszą, jak ona wygląda, ten urwany kawałek ściany nazwany ścianą płaczu, a później ruiny, kamień na kamieniu, ale jest obietnica odbudowy tejże świątyni. Jest obietnica, że przyjdzie dzień, kiedy Izraelici postawią tą świątynię z powrotem. I tak na ogół bibliści twierdzą, że Pan Jezus, gdy powróci, powróci z powrotem na Górę Oliwną. Powróci z powrotem i spojrzy na tą świątynię, na miasto Jeruzalem, które zostanie odbudowane. To było niesamowite, też zobaczcie na filmie, że w jednym miejscu Jerozolimy, pośród ruin świątyni, pośród ruin tego, co pozostało, stoi w kuloodpornym zabezpieczeniu, za szkłem, potężna, pozłacana menora. I tam ją strzegą. Tam wojsko z pistoletami stoi, aby nikt nie ruszył. I mówią: to już jest przygotowane, aby wstawić do świątyni, która zostanie odbudowana w najbliższym czasie dla chwały Pana. Tak mówią Żydzi. Tak mówią Żydzi. To jest niesamowite. Rząd izraelski przeznaczył 48 milionów dolarów na odbudowę świątyni. To jest w depozycie, aby ta świątynia została odbudowywana. Kiedy byłem na placu przed ścianą płaczu, podeszło do mnie 4 ortodoksyjnych Żydów. Otoczyli mnie, aby mnie błogosławić. Wyciągnęli swoje ręce i mówią, że chcą się o mnie modlić. Zawiązali taką wstążeczkę na moją rękę jako symbol przyjaźni z Izraelem i zaczęli modlitwę. Błogosławili mojemu krajowi. Mówili: niech Bóg, Jahwe po angielsku, błogosławi naród, z którego pochodzi ten człowiek. Niech błogosławi jego rodzinę. Niech błogosławi jego dom, jego pracę, jego życie, jego zdrowie. Błogosławili, błogosławili, błogosławili przez 5 minut. A kiedy skończyli błogosławić, wszyscy wyciągnęli ręce i mówią: teraz daj na budowę świątyni. Dlatego, że oni tak bardzo pragną, aby ta świątynia została odbudowana. Aby ta świątynia z powrotem wróciła, która została rozwalona. I dziś musimy powiedzieć jako Kościół, że Bóg ma plan dla narodu wybranego. I oprę to przekazanie wam tej prawdy na podstawie Nowego Testamentu. I myślę, że powinniśmy częściej ten fragment czytać. Powinniśmy częściej do tego fragmentu wracać. Oto święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, przeanalizujemy teraz tekst, który nieczęsto czytamy, powiedział takie słowa. Rzymian 11 od wiersza 13. Bo to jest słowo do nas. Do ciebie i do mnie. To jest o nas. Do was, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Apostoł Paweł tak określa siebie. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków, czyli Żydów moich, moich rodaków Żydów, i zbawię niektórych z nich. A więc przekażę im zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jeśli bowiem odrzuceniem ich jest pojednanie świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? To jest obietnica. A więc apostoł Paweł powiada, że zostali odrzuceni, abym ja, grzesznik ze Śląska, mógł się nawrócić. To nie jest zasługa nikogo innego, jak tylko Pana Jezusa Chrystusa i narodu wybranego. Dlatego ten naród jest dla mnie takim czymś szczególnym teraz. Naprawdę. Powiem o tym wieczorem, bo byłem w wielu krajach i te kraje straciły blask dla mnie. Cała Australia, całe wszystkie inne miejsca, to co wszystko tam jest, Ameryka, te wszystkie kościoły, to wszystko jest fajne, to wszystko jest okej. Ale my musimy się trzymać tego, Bożego Słowa. Naród izraelski jest tym narodem, który ja mam obserwować. Nie to, co dzieje się w Ameryce, nie to, co dzieje się w Australii, ale co dzieje się w Izraelu. To jest dla mnie wzór, bo Biblia mi o tym mówi. A więc jeśli odrzucenie ich stało się możliwością pojednania świata z Bogiem, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, bo to jest naród wybrany, bez względu na to, przez co przeszli, w co się wpakowali, to jest naród wybrany, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, odcięte, a ty, będąc gałązką dzikiego drzewa, byliśmy tu obraz z Izraela, bo tam jest mnóstwo drzew oliwnych. Izrael jest pokryty drzewami oliwnymi. Ja byłem w szoku, kiedy poszedłem na targowisko i zobaczyłem, ile jest rodzaju oliwek. Zielone, czerwone, różowe, jasne, ciemniejsze. Wiele rodzaju oliwek. U nas są tylko dwa kolory, czarne i zielone. A tam całe stragany były posegregowane, różne gatunki, bo tyle jest tam drzewa oliwnego. I Paweł używa tego obrazu, drzewa oliwnego. Jeśli my zostaliśmy jako gałązka z dzikiego drzewa oliwnego na ich miejsce wszczepieni, to my zostaliśmy na ich miejsce wszczepieni. Popatrzcie, co mówi Biblia. Chwała Bogu za to, że Bóg okazał nam łaskę i wszczepił nas w ich miejsce i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. Chwała Bogu za to. To przywilej, że zostaliśmy wszczepieni w ten korzeń, w to drzewo. Ale apostoł Paweł od razu sprowadza nas na ziemię. Popatrzcie, co mówi następny wiersz. To nie wynoś się. Znacie ten tekst? Popatrzcie, tu jest, jeśli go nie czytaliście. Nie wynoś się nad Izrael. Nie wynoś się nad Żyda. Nie wynoś się nad naród wybrany. Nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. To jest obraz pokory, uniżenia. Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był szczepiony. Teraz ja się liczę. Ja, Kościół, tu na ziemi, chwała Panu, power, halleluja. Słusznie, mówi apostoł Paweł, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż, mówi apostoł Paweł. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. To jest Nowy Testament. Ja tego nie nauczam, to nauczył apostoł Paweł. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. A więc Bóg nie jest tylko dobry. Tak, On jest dobry. Nie bądźmy jednostronni, jednolinijni, bądźmy elastyczni. Poznajmy Boga w pełni, jakim On jest. Nie bądźmy skrajni. Zważ wtedy, że Jego jest dobrotliwość i surowość. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Boża względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, teraz jest zupełnie coś odwrotnego, odwrotna sytuacja. Jeśli oni porzucą niewiarę i uwierzą, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeśli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do Niego należą. Alleluja. A więc Izrael ma wielką obietnicę. Izrael przeżyje coś niesamowitego, czego nie przeżył cały świat podczas wszystkich przebudzeń, jakie miały miejsce na ziemi. Izrael to przeżyje. I o tym dowie się cały świat. To będzie niesamowity znak. Dlatego, że Bóg dał obietnicę zbawienia Izraela. Rzymian 11, 25-28. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Jestem dzisiaj przerażony. Powiem wam, jeszcze miesiąc temu nie byłem. I musiałem tam, kiedy mieliśmy pewien czas modlitwy, i później to wyznałem w świadectwie, że pokutowałem przed Panem za moją postawę wobec narodu izraelskiego. Wiecie, my nie jesteśmy świadomi, jaka pycha, jaka zarozumiałość jest we wielu osobach, we wielu ludziach, wliczam to i chrześcijan. Ja dzisiaj do mnie dochodzi do świadomości stwierdzenia, które słyszałem. I nie przykładałem do tego żadnej wagi, wręcz się też uśmiałem z kimś, kto o tym mówił. Na przykład, i tutaj mówimy już nie o ludziach tego świata, jeden z pastorów naszego kościoła mówi, no fajny człowiek, no ale Żyd. To jest totalny antysemityzm. On jest także pośród ludzi wierzących, którzy są pyszni i zarozumiali z tego, że są kościołem. Ale Biblia nas ostrzega, żebyśmy nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania, bo chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę, że zatwardziałość przyszła na Izraela aż do czasu, aby poganie w pełni weszli, abyśmy się nawrócili. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. To jest obietnica. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Teraz wam powiem pewną prawdę, która was może zaszokować. Dzisiaj w Izraelu 70% społeczeństwa izraelskiego to są ateiści. Żydów. 70% Żydów nie wierzy w Boga. Nie wierzą. W ogóle. 30, niecałe 30%. Powiedzmy 15-18% to są ortodoksyjni Żydzi, którzy ortodoksyjnie wierzą w Boga, trzymają się zakonu i zasad, mają oczywiście różne odłamy tych wspólnot gmin żydowskich. Pozostała część to są chrześcijanie i Arabi, którzy zamieszkują Izrael. 70% to są ateiści. Mają wiele powodów, którymi się tłumaczą, że nie wierzą w Boga. Jednym z powodów jest to drugie pokolenie, które obserwowało swoich ojców, którzy modlili się i wołali do Jahwe w gettach, w obozach, w różnorakich miejscach cierpienia. I dzisiaj mówią, gdzież jest ten Bóg, do którego się modlili moi ojcowie? Gdzie był, gdyśmy cierpieli? Mieliśmy spotkanie z Żydówką, która jest ateistką, która opowiadała nam o swoich przeżyciach, które miała w Łodzi. Tu się urodziła i o getcie łódzkim. I o tym, co przeżyła od Polaków i od Niemców i od innych narodowości. Opowiadała całą swoją drogę. Mówiła, że do dzisiaj jej tato, który jest staruszkiem, nic nie wyrzuci. On zje wszystko, nawet to, co się zepsuje. Bo mówi, kiedy nie mieliśmy co jeść, gotowaliśmy paski skórzane, bo to był kawałek skóry bydlęcej, żeby z tego była zupa. Dzisiaj tato nie wyrzuci nic. Choruje, mówi dziwak, tak ona mówiła. Bo mamy dziś wszystkiego pod dostatkiem. Ale tak zostało to wyryte w jego wnętrzu. I ona mówi, nie było Boga wtedy, także nie ma go dzisiaj. Moim Bogiem jest czynić dobrze, bo mi czyniono źle. A więc ja całe moje życie czynię jak najlepiej innym ludziom. Chcę czynić im dobrze. Aby nie cierpieli tak, jak myśmy cierpieli. Dlatego ten naród potrzebuje Jeszua, Mesjasza. I też jest taka myśl, która wśród Żydów mesjanistycznych jest bardzo mocno popularna, że to Bóg dopuścił do ateizmu, bo łatwiej zewangelizować ateistę, Żyda, niż Żyda ortodoksyjnego. I te 70% to jest potężna liczba Izraelitów, którzy będą się nawracać do Pana, których Bóg zbawi według Słowa Bożego. I dalej mówi apostoł Paweł, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy złagodzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Bóg ich wybrał. I my nie mamy prawa tego wyboru podważać. My nie mamy prawa z tym się sprzeczać. My musimy przyjąć odpowiednią postawę. I na koniec kilka myśli o naszej postawie wobec narodu wybranego. Bo jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność Kościoła, nas, ludzi wierzących. Pamiętając o tym, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus. Po pierwsze, pamiętajmy o Izraelu zawsze. Ja nie zapomnę już tego kraju, nie zapomnę przesłania, nie zapomnę przeżyć, które miałem w tym kraju i w Izraelu. Stał się on bliski mojemu sercu. Psalmista tak zapisał w psalmie 137, 5 i 6 wiersz. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Niech przylgnie język mój do podniebienia. Jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli bym nie wyniósł Jeruzalem nad największą radość moją. To jest pewna przenośnia psalmisty. Ale mówi o pamięci, aby pamiętać o tym narodzie, aby pamiętać o Jeruzalem, aby pamiętać o narodzie wybranym, aby nosić ich w pamięci i mieć ich w poszanowaniu. Po drugie, naszą powinnością jest modlić się o Izrael. Psalm 122, wiersz 6 do 9 brzmią tak. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. To jest słowo, które nas zachęca, aby modlić się o Izrael, aby błogosławić ten naród, o czym za chwilę powiem, ale wstawiać się za nim, by się pojednał z Bogiem, by się upamiętał, by byli uchronieni przed kolejnymi bombami, pociskami, które spadają na nich, by mogli wyjść z miejsca, w którym są i mogli znaleźć to zbawienie, które dla nich Bóg przeznaczył. Po trzecie, mamy czynić dobrze i pomagać Izraelowi. I znów, dopiero docierają pewne fragmenty Bożego Słowa do serca człowieka, gdy zastanawia się w pewnym kontekście całości Bożego przesłania. I czytamy w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale, taki tekst. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Znacie ten fragment. Dalej 25 rozdział, wiersz 34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. Odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Używamy ten fragment bardzo słusznie, powtarzam bardzo słusznie, żeby pomagać ludziom biednym, głodnym, tak? Żeby odwiedzać ludzi w więzieniach. Używamy go i dobrze, bo tym ludziom trzeba pomóc. Ale w kontekście Pisma Świętego, gdy Pan Jezus mówił o tych najmniejszych braciach, o maluczkich, mówił o Żydach, mówił o Izraelu, mówił o swoich braciach. Izajasz prorokował: nie bój się, malutki robaczku mój, Jakubie, narodzie. A więc ci, którzy pomagali Izraelowi, oczywiście narażali się, ale zyskiwali u Boga w Bożych oczach niesamowite świadectwo. Ci, którzy dzisiaj pomagają, ci, którzy dzisiaj się stawiają, wspierają ten naród, pomagają ten naród. Będę mówił o tym po południu, jak mały to jest naród. Jak malutki, jak ściśnieni mieszkają, jak są uciskani przed potężne narody arabskie, które mają potężne połacie ziemi, którzy wzięli w posiadanie całe miliony hektarów ziemi. Jak chcą wydrzeć im to, co mają. Jak chcą rzucić ich do morza i zdeptać ich. Jak bardzo ten naród potrzebuje wsparcia. Pan Jezus między innymi miał to na myśli. Jak są w więzieniach, jak są prześladowani, jak cierpią głód, jak są doświadczani. Pan Jezus między innymi o tym mówi, że jeśli ktoś pomaga temu narodowi, to tak jakby pomagał jemu, bo on jest współbratem, on jest ich bratem. I my chrześcijanie utknęliśmy za bardzo sami w sobie i w naszym własnym sosie, że tak powiem. Nie myślimy o tym, co z Izraelem. Nie zależy nam na tym. Pędzimy przez życie. Robimy swoje. Mamy swoje poglądy. Mamy swoje zachowania. Cóż tam Izrael? Co tam Żydzi? Zrzeszyli, Bóg ich pognał i jakoś z nimi będzie. Jeśli tam coś mają, no to niech mają. Kawałów dobrze na wymyśleć na Żydów. Pośmiać się z nich. Niech nas Bóg uchroni. W kontekście całego słowa ja mam bojaźń sercu. Ja proszę Pana, by wybaczył pewne postawy, które może były w moim życiu co do narodu izraelskiego. I ostatnia myśl. Bóg pragnie, abyśmy błogosławili ten naród. Abyśmy błogosławili Izrael. Abyśmy, modląc się, błogosławili także temu narodowi. Pierwsza Mojżeszowa 12:3. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A gdy czytamy list do Galacjan, 3 rozdział, od 8 do 9, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. W Tobie, w Abrahamie, w narodzie, który poprowadzisz, któremu dam ziemię obiecaną. Tak więc ci są ludźmi wiary, którzy dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. A więc naszą powinnością jest, aby błogosławić ten naród, by być błogosławionym. Bóg obiecał to i będzie błogosławił tym narodom, które błogosławią Izrael, które pamiętają o nim, będzie błogosławił ludziom, którzy się modlą o Izrael, będzie błogosławił tym, którzy czynią im dobrze. I to jest dobre. W Izraelu powiadają, jak zrobić mały majątek, gdy się do Izraela przyjeżdża. Trzeba przywieźć duży. Wtedy się ma mały. Bo ci, co przyjeżdżają, to przeważnie wszystko zostawiają. Bo oni z tego żyją. To jest ich wsparciem. Suweniry, pamiątki. Dlatego, gdy byliśmy na wycieczce, to ta przewodniczka zawsze nam mówiła, że przyjechaliśmy tu zrobić mały majątek. No ale żeby zrobić mały, trzeba wielki zostawić. Także pytała się, czy znów chcecie iść na zakupy? Znów chcecie coś kupować? Znów chcecie coś kupować? Ludzie już pożyczali, już z kart wybierali w bankomatach, bo tak kupowali różne rzeczy w Izraelu. Bo jest atrakcja. Ale jest tym też pewna prawda, że poprzez to my błogosławimy ten naród. Błogosławimy ich. I w ten sposób oni mogą żyć, funkcjonować. Wielu chrześcijan tam także zajmuje się właśnie sprzedażą pamiątek dla wycieczek chrześcijańskich z całego świata. A więc jest to coś niesamowitego, poznać ten naród i znać to wszystko, co mówi Biblia o tym narodzie. Jestem tak zafascynowany, że ciągnie mnie, aby trochę postudiować hebraistykę. Nie chodzi mi o język, chodzi mi o historię, o znaczenia, o święta żydowskie, aby pouczyć się trochę, pogrzebać, nabrać wiedzy. Takie małe hobby jakby się rodzi. Tak mnie to wciąga. A więc to jest coś niesamowitego. I myślę, że jest to też związane z tym, że nadchodzą pewne dni. Nadchodzi pewien czas, kiedy będziemy świadkami niesamowitych wydarzeń w narodzie izraelskim. A to nam powie, że przyjście Jezusa Chrystusa jest coraz bliższe. jest coraz bliższe i wszystko inne straci swój sens i nie będzie miało żadnego znaczenia. Bo kiedy Pan Jezus zacznie już schodzić z nieba, postawi swoją nogę na tym pierwszym szczeblu drabiny, wtedy będzie już się tylko liczyło jedno, aby się z Nim spotkać na obłokach. I niech nam Pan błogosławi. Powstańmy, aby modlić się na koniec.